SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry Państwu, witamy Państwa ponownie w naszym sydneyjskim studio. Dzisiejszymi gośćmi w naszym studio jest niezwykła rodzina. Rodzina wyjątkowa. Zaraz powiemy, dlaczego wyjątkowa. Tata, pan Maciej Kowieski, witam pana.
Witamy.
Pani Martyna Wojtaś-Kowieska to mama.
Dzień dobry.
No i czwórka dzieci. Matylda, Marcel, Maurycy i Maria. Niech każdy coś powie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A jesteście niezwykłą rodziną, dlatego że mieszkacie w domu na wodzie, który podąża przez cały świat. A tym domem jest... Wasz jacht. Jak się nazywa?
Donna.
Wasz jacht. Donna, tak? Rodzina Kowieskich płynie tym właśnie jachtem Donna dookoła świata, a ostatnio dobiła do wybrzeży Australii i do Sydney, dlatego są tutaj razem z nami. No i właśnie już niedługo będziemy mówić o tym, jak wygląda wasze życie na jachcie, codzienne życie na jachcie. Z pewnością nie jest łatwe, tak sobie przynajmniej wyobrażam jako mama. Pytanie podstawowe, dlaczego w ogóle zdecydowaliście się na taką podróż? Dlaczego zdecydowaliście się w nią wyruszyć? Bo to no, naprawdę wyczyn, szczególnie z dziećmi. Drodzy Państwo, nie wiem, czy widzicie naszego Polusia. Poluś z tymi tutaj banderami, właściwie można by powiedzieć, to mógłby być tak dwunarodowy, prawda? Potencjalnie będąc, mieszkając w Australii, to może być wielonarodowy, ale w naszym studio jest dwunarodowy. Ma na imię Poluś, dlatego że to imię wygrało konkurs. Poluś zaistniał w naszym studio w zeszłym roku, w październiku, w momencie, kiedy zmieniła się nasza ramówka, jak z pewnością Państwo pamiętacie. Od października minionego roku nadajemy 5 razy w tygodniu, czyli dostaliśmy dodatkową godzinę, którą nadajemy w eter. I jest to godzina właśnie czwartkowa. Dlatego czwartki są unikalne. W czwartki odwiedzają nasze studio właśnie tacy niesamowici goście, jak rodzina Kowieski. No i dlatego ten Poluś tutaj już z nami jest, nadaje, nic nie mówi, ale przesyła nam dobrą energię w każdy czwartkowy program. Drodzy Państwo, już więcej na temat waszej niezwykłej podróży rodziny Kowieskich, ale wcześniej piosenka specjalnie dla was. Takim sposobem, tą piosenką, mam nadzieję, że wszyscy Państwo dopłynęli, tak? Tą żeglówką dobiliście do naszego studia, tak jak i dobili nasi dzisiejsi goście. No i teraz już rozmawiamy konkretnie o tym, co was tutaj sprowadza i co zadecydowało o tym, dlaczego w ogóle wybraliście się w taką nieprawdopodobną podróż. Pytanie do taty pana Macieja Kowieskiego. Czy to pan w ogóle tak zarządził, że wsiadacie na pokład jachtu i płyniecie. Czy to tak było?
No tak wyszło.
Tak wyszło? No dobrze, no ale to tak sobie z dnia na dzień, czy tak pan myślał sobie o tym przez całe życie, czy pan w ogóle żegluje pan tak zawodowo, czy amatorsko, czy jak? Kiedy w ogóle może ten jacht pokazał się w rodzinie?
Chyba jak zacząłem czytać książki, czytałem dużo o podróżach, Alfred Szklarski, tam Tomek Krainie Kangurów, to takie były pierwsze moje marzenia.
Młodzieńcze, tak?
Tak, młodzieńcze, tak. Tak, ja dosyć szybko zacząłem czytać książki. Arkady Fiedler, o podróżach, Janusz Meissner, o żaglach, miałem 9 lat, pierwszy raz pojechałem na obóz żeglarski, później rejs taki na Mazurach, z Rzewa do Węgorzewa i z Węgorzewa powrót przez Mikołajki do Zdorów.
To taki harcerski. Rozumiem, że pan pochodzi z tamtych rejonów Polski, tak?
Nie, bo urodziłem się w Siedlcach, ale tak, należałem do harcerstwa takiego
żeglarskiego takiego, tak?
Tak, tak.
No i tak się zaczęło,
się,
tak?
Tak, tak się zaczęło.
I co, najpierw indywidualnie zaczął pan pływać na polskich jeziorach?
Tak.
Tak się zaczęło?
Tak.
A później, kiedy, jak już pan się rozkręcił, rozumiem, nabrał wprawy, zdobył wszystkie kwalifikacje, tak, bo to pewnie trzeba zdobyć wszystkie kwalifikacje, jakieś pozwolenia, niepozwolenia, ruszył pan na morze, tak?
No tak i do końca, bo trochę się rzuciłem w wir pracy i jak już miałem już dobrą pracę i zacząłem lepiej zarabiać, to zacząłem najpierw czarterować, znaczy najpierw takie regaty inżynierów, taki kolega mnie zaprosił, później drugie regaty, fajnie poszło.
I one wszystkie tam w okolicach polskiego?
Nie, to było z Danii przeważnie, albo na Majorce, albo na Morzu Śródziemnym. Najczęściej to pływaliśmy z Danii do Ibizy. Ibizę bardzo dobrze znamy. Byliśmy ją tam chyba, nie wiem, ze 20 razy, 2-3 razy do roku pływaliśmy.
Wszystkie wakacje nasze spędzaliśmy na jachcie i w ten sposób spędzaliśmy wspólnie czas. Także zawsze było tego czasu mężowi mało na tej wodzie i wokół tych wysp i miejsc, które odwiedzaliśmy, więc pewnego dnia powiedział, że chciałby nas w taką podróż dookoła świata zabrać.
Dzieci już wszystkie były wtedy, kiedy padła taka decyzja?
My tak nie do końca dowierzaliśmy, że on będzie w stanie to zorganizować. Natomiast...
Czy miała pani nadzieję, że a no dobrze, niech
ja
się
tak
tam pomówi
i tak,
a może nie wyjdzie.
Dokładnie tak. Natomiast już nabrało to tempa w momencie, kiedy zebrał te fundusze na ten jacht i zaczął się poważnie rozglądać za tym jachtem i już go nawet znalazł w Chorwacji, bo tam zakupiliśmy nasz jacht, natomiast przyszedł COVID i on nas trochę spowolnił. Dał nam takiego dodatkowy rok na organizację tej wyprawy. Mhm. Także to był ten czas, kiedy on był dosyć trudny dla żeglarzy na świecie, bo nie każda wyspa i nie każde miejsce wpuszczało tak żeglarzy w obręb swojego terytorium. Mhm. Dlatego też ponad rok ta wyprawa się opóźniła. Natomiast teraz 2 lata będziemy obchodzić tutaj 8
na
czerwca,
wodzie,
jak
tak?
Wyruszyliśmy z Polski.
Ojejku.
Świat.
Dzieci były jeszcze młodsze.
Czy dzieci już wszystkie jeszcze były malutkie, znaczy na 2 lata, czyli najmłodszy... Czy to Maurycy, bo ja...
Marysia jest najmłodsza. Marysia jest najmłodsza. 5 lat we wrześniu.
Cześć Marysia, powiedz, dzień dobry.
Cześć.
Tak. Czyli ona miała 3 latka, tak? I już wtedy pani zgodziła się wziąć 3-letnie dziecko na pokład.
Znaczy my już wcześniej żeglowaliśmy z nią, jak ona była jeszcze mniejsza. Mhm. Także ona chyba pierwszy raz na wodzie miała roczek, tak?
Ale w takich spokojniejszych wodach rozumiem, że
ciężko
nie tak transatlantycko.
Transatlantycko to dopiero na naszym jachcie. Zrobiliśmy ten akwen wspólnie, natomiast wyruszaliśmy wyprawę z każdym dzieckiem w każdym wieku. Tak spędzaliśmy nasze wakacje na żaglach.
Czyli dzieci miały już pewnego rodzaju ćwiczenia, prawda? Trening.
Tak, i my mieliśmy
jakieś zaprawy, już były trochę przygotowane. Ja powrócę do pana Macieja. Panie Macieju, jaki to jest jacht? Nas interesuje przede wszystkim rozmiar, no bo jak jest was 6, tak? Mhm. To proszę nam powiedzieć, jakiej długości, jak to tam, te jego wymiary profesjonalne, tak? Profesjonalnym żeglarskim języku, jak to się w ogóle określa i to jak to
jest...
wygląda?
To jest jacht turystyczny Dufour 512 Grand Large o szerokości 4,75 m, długości no prawie 15 metrów. Mm-hmm. Jak się rozłoży tą platformę, tą słoneczną, to jest ponad 15 metrów. Zanurzenie ma 2 metry.
Ale proszę, momencik, platformę słoneczną. Jaką platformę słoneczną? My tutaj ludzie lądu, czyli gdzie ta platforma i skąd ona się bierze?
Na rufie. To jest taka składana, która zabezpiecza przed wejściem fali. No i jak się jest na kotwicy, czy w porcie, to można ją rozłożyć i po prostu czy zrobić sobie grilla. Tam na
A, rufie. Rozumiem. Czyli to jest takie jakby powiększenie pokładu, tak?
Tak.
Mhm, tak jakby dodatkowa wodna weranda
tak,
przed domem.
Łódka jest taka dosyć duża, bo ma prawie 70 parę metrów chyba kwadratowych.
Czyli macie dodatkową powierzchnię mieszkalną, użytkową.
Tak.
Jak jesteście w stanie zacumowania, tak?
Zaprezentujemy chyba tę łódkę gdzieś, prawda?
Tak,
będziemy to szerować na naszym Facebooku i wrzucimy pod tym materiałem na naszej stronie internetowej.
No, mamy ten kanał, ten na YouTube, Sail with Donna.
Sail with Donna, tak?
Tak.
I Sail with Donna to jest strona wasza, to jest jakby kanał YouTube'owy. YouTube'owy, tak?
Tak, to jest nasz kanał, na którym pokazujemy trudy naszej podróży. Zaczęliśmy opisywać naszą podróż. Dopiero w Nowej Zelandii znaleźliśmy taki obszar, ten czas na to, żeby się zająć dodatkową formą pokazywania naszej podróży.
Czyli ostatni punkt to był właśnie Nowa Zelandia?
Przed Australią, tak.
Czyli którędy wypłyniecie? Czyli w tą stronę, tak?
My zaczęliśmy z Chorwacji. Spędziliśmy jakby lato w obrębie Morza Śródziemnego, tak? Mhm. Później w listopadzie przeprawiliśmy się z Gibraltaru na Wyspy Kanaryjskie, gdzie przygotowywaliśmy się do przeprawy przez Atlantyk. Tam ponad tydzień czasu Gran Canaria przepłynęliśmy na Wyspy Cabo Verde, gdzie później przez 2 tygodnie przepływaliśmy przez Atlantyk na Barbados. Mhm. Troszeczkę czasu spędziliśmy
czyli
na Karaiby.
Czyli dobrze mówię, że w tym kierunku. Tak. W tym kierunku dookoła.
Ze wschodu na zachód.
Tak. Z Karaibów na Dominikanę, z Dominikany do Kolumbii, z Kolumbii do Panamy. W Panamie zrobiliśmy kanał panamski, przeprawiliśmy się na Pacyfik i na Pacyfiku jesteśmy teraz rok czasu. Równo rok spędziliśmy, odkąd wypłynęliśmy z Panamy i wpłynęliśmy do Sydney.
Do naszych wybrzeży, wschodnich wybrzeży płyniecie od strony Nowej Zelandii, od wschodu.
Płynęliśmy do Coffs Harbour 6 maja.
A co Marysia na to? Jak Marysia się podoba?
Maniu, powiesz nam coś?
Marysia, ja sądzę, że Marysia wolałaby być na wodzie. Jest wodną dziewczyną.
Marysia już jest tak
na lądzie i się nudzi.
Jest tak przyzwyczajona już do naszego trybu życia, że mówi, że wracamy do domu. Do domu to jest na Donnę.
Do domu to jest, dom to jest Donna. Czy tutaj jest jakaś metafora, tak? No,
nie.
Donna jako mama, jako pani, jako jedna literka była wymieniona. Skąd się wzięła nazwa Donna?
Nazwy nie zmienialiśmy.
Ja proponuję piosenkę i wrócimy do naszej rozmowy. Już chwilę. Proszę?
To jest ulubiona piosenka.
To jest wasza ulubiona piosenka oprócz Błękitnego Nieba, a druga ulubiona będzie później.
Fajnie, dziękujemy.
Kiedy jestem sam.
No i co, śpiewacie? Śpiewacie? Nastolatki? Oprócz Błękitnego Nieba?
No tak średnio. W sumie my raczej nie mamy głosu takiego śpiewackiego w tej rodzinie, niestety.
A co robicie na co dzień? Jeśli nie śpiewacie, jeśli nie... Znaczy możliwe, że was interesuje inny rodzaj muzyki, ale czym się zajmujecie na pokładzie? No, nauka na pewno musi wyglądać jakoś nietypowo, prawda? Ale oprócz tego, no jakieś dzieciństwo, tak? Przydałoby się.
No tak.
Matylda, ile masz lat?
Ja w tym miesiącu kończę 15. Marcel ma też w tym miesiącu też ma 10 już.
Czyli ty jesteś w której klasie? Ty jesteś w klasie drugiej licealnej
Nie, jestem w klasie 8 podstawówki, bo jestem w...
Aha, bo to całkiem inny system,
szkole,
rozumiem, tak.
Tak, w polskiej szkole.
Czyli to jest ostatnia, 8 klasa, tak?
Tak.
No i jak wygląda wasza nauka? Na jachcie?
Średnio. Jest ciężko. Jesteśmy w edukacji domowej, czyli...
Wszystko przez internet.
Mama nas, jak można powiedzieć, naucza. Głównie Marcela, ja to tam trochę sama, czasem tam coś z pomocą. Aktualnie jesteśmy na etapie zdawania egzaminów końcowych. Marcel jeszcze tam robi te lekcje.
Ale tak, ty jesteś starsza, tak? No to ja sądzę, że to już więcej niezależności i trochę jest łatwiej. A Marcel, jak tobie idzie? Trudno ci jest w ogóle się zorientować i połapać się w tym całym systemie wszystkich tych dosyłkach? Na pewno są jakieś linki, nie linki? Przysyłają ci jakieś załączniki? Jak sobie z tym radzisz?
No, niektóre lekcje są łatwiejsze, niektóre trudniejsze. Różnie bywa, ale tak, no to no nie jest tak źle.
Nie jest tak źle, tak? A czy w ogóle jakiekolwiek lekcje masz nagrane, że masz nagranie nauczyciela, ten nauczyciel stoi przed tablicą i na przykład tłumaczy, jak tam rozwiązać jakieś zadanie z matematyki?
No, czasami tak jest, że mam jakby...
Takie webinary,
to
się nazywa.
No,
Czy zamieniłbyś się ze swoimi kolegami, którzy mieszkają w domach w Polsce i chodzą do takiej normalnej szkoły? Standardowej.
No, wolę normalną szkołę trochę, tak. No bo wtedy mam jakby przerwę, no i mogę rozmawiać z kolegami.
Czujesz się troszeczkę odosobniony? Brakuje ci tego towarzystwa rówieśników?
No trochę tak. wolę, kiedy mam kolegów obok siebie, no i wtedy mi jest łatwiej robić lekcje, no i no
całe szczęście, że uczyła, no właśnie, ale całe szczęście, że jest internet, są WhatsAppy, wszystkie aplikacje, tak? To pewnie pstrykasz tam do nich
ja
na
myślę,
żywo.
Ja myślę, że szczególnie po pandemii to się, prawda?
Pandemia
się,
nam pomogła w tym, prawda?
To te wszystkie Zoomy i wszystkie inne możliwe aplikacje.
Powiem tylko, że właśnie z tego tytułu zdecydowaliśmy się zatrzymać w Nowej Zelandii na dłużej i puścić dzieci stacjonarnie do szkół i tam przez 3 miesiące dzieciaki realizowały pierwszy semestr w lokalnych szkołach. Chłopcy chodzili do szkoły podstawowej, natomiast Matylda chodziła do koledżu, a my mogliśmy stanąć w jednym miejscu i trochę odpocząć od pływania, a dzieciaki mogły poznać kulturę i tradycje normalnie, stacjonarnie w szkole, nauczyły się śpiewać po maurysku i spędziły fajny czas, poznały nowych przyjaciół. Chłopcy mogli pływać,
to też bardzo
żeglować.
Egzotyczna przygoda, prawda?
Pamiętać jeszcze? Możecie zaśpiewać?
Co? Po maurysku?
Maurycy i Marcel, ja to za mnie.
Możemy.
No to śpiewamy. 3, 4. Raz, 2, 3.
Chorone. Haroja manalorokite felmła.
Bardzo egzotycznie to brzmi. Zapomniałam
trochę.
Egzotycznie.
Dawno nie śpiewałam tego.
A to bardzo dobrze ci idzie.
Maurycy, my się nie popali. My nie wierzymy, że potrafisz.
Maurycy,
a ile ty masz lat?
No ile masz lat? 6.
6? Ty już zacząłeś szkołę, czy jeszcze nie? Czy zaczynasz w przyszłym roku?
Zacząłem już.
Jesteś w zerówce, czy w pierwszej klasie? Jak to jest w Polsce?
W pierwszej klasie.
I jak ci idzie? Ja tak zrobię, żebyś mnie widział.
No dobrze.
Dobrze? Ale to jest dla ciebie takie całkiem normalne, bo ty właściwie nie masz porównania, tak?
Nie, po prostu to jest takie dla mnie trochę przedszkole w Nowej Zelandii. W pierwszej klasie wygląda jak przedszkole, że mogę się tam bawić, nie mam trudnych zadań. Cały czas mam ważne, sekundę je robię.
Maurycy ma bardzo dobrą pamięć i on o dziwo jeszcze pamięta, jak to było jeszcze w Polsce. Mhm. I on nadal co chwilę wspomina jakieś tam jeszcze rzeczy. I to jest naprawdę jeszcze zadziwiające, bo był bardzo malutki, jak wyjechaliśmy.
No właśnie.
Ale
no bo to
pamięta.
Jak ma teraz 6, a wyruszyliście 2 lata temu, no to 4-latek to
tak.
Naprawdę małe dziecko. Matylda, a ty jak sobie radzisz? Nastolatka bez kumpelek, dziewczyny to się stroją, wychodzą na imprezy, tak? Na dyskoteki. A ty cały czas tą dyskotekę i huśtanie na pokładzie, tak?
Tak. Nie jest tak źle chyba. Nadal mam kontakt z niektórymi znajomymi z Polski. Przez telefon, jak tam wcześniej mówiliśmy. Chociaż no trochę się tęskni właśnie za ludźmi. Ale tam jeszcze trochę wytrzymam. No.
Jeszcze trochę wytrzymasz, tak?
A to znaczy ile się trzeba wytrzymać?
O, to nie wiem, to już zależy.
Jak rodzice zadecydują. Plany. Dobrze, no to jest teraz pytanie do taty, do pana Macieja. Jak wygląda rozkład ról, funkcji tutaj wypełnianych przez członków rodziny na pokładzie? No po to, żeby w ogóle ta żeglówka ruszyła, tak?
To ja jestem kapitanem, ale żona i tak rządzi.
Pani czym rządzi? Pani nadaje kierunek?
Może nie rządzę, tylko po prostu musimy określić tak cel podróży, gdzie płyniemy, tak nawigację całą opracować strategię tej podróży. Musimy też sprawdzać bardzo dobrze mapy pogodowe, tak? Teraz mamy internet na pokładzie, bo mamy Sterlinka, więc jesteśmy na bieżąco ze zmianami pogodowymi, które tutaj na Morzu Tasmana były bardzo, bardzo dynamiczne i bardzo szybko się to zmieniało. Także pozostajemy w kontakcie z innymi żeglarzami i też opieramy się na ich opiniach, ich zdaniu na daną trasę. W tej chwili taka jest technologia, że to nie jest skomplikowane tak aż nadto. Natomiast mąż zajmuje się ustawianiem żagli w odpowiedni sposób, dobieraniem ich wielkości do siły wiatru, tak żebyśmy dopłynęli, tak? No bo będąc na środku oceanu czy morza, no musimy, ten wiatr jest naszym paliwem, że tak powiem. No ale oprócz tego...
Czyli rozumiem tak, tu kapitan, tak? A pani?
Szyja.
Ale to szyja, to jest, każda kobieta jest, prawda, szyją, która... Ale chodzi mi o jakieś konkretne funkcje, które były potrzebne do w ogóle rejestracji, bo chyba na pewno jakieś są wymogi, tak, ku temu, żeby taki rodzinny jacht zarejestrować i w ogóle ruszyć w taką podróż.
Chyba nie.
Mama robi papiery.
Takie. No papiery jakieś, tak?
Tak.
Kwalifikacje?
Ja robiłem pierwszego sternika w Hiszpanii, bo mieszkałem, pracowałem w Hiszpanii. Później sternika morskiego też w Hiszpanii i kapitana
też w Hiszpanii.
Przy egzaminie zdawałem w Hiszpanii.
Czyli pan ma wszystkie kwalifikacje, a małżonka tak samo, tak? A Matylda, ty powiedziałaś, że ty tam coś ważnego robisz. Jakieś ciągniesz sznury, czy majtek, kajtek na pokładzie, tak?
Tak, bardziej tak. Jeszcze nie mam żadnych... Mam kwalifikacje, ale nie na papierze. Ponieważ jak wyjeżdżaliśmy, miałam 12 lat, to...
Ale kwalifikacje jakie to są? Jest żeglarskie, jakieś pierwszego stopnia, czy...
Tak, właśnie o to chodzi, że ja młodzieży... nie zdawałam żadnych egzaminów, bo jeszcze wtedy jeszcze nie mogłam, bo to jest od 14 roku życia, a w Polsce wyjeżdżałam jak miałam 12 lat, czyli jeszcze nie mogłam tego robić, ale mimo wszystko bardzo dużo jakby pomagam i...
W jaki sposób pomagasz? W jakim zakresie? Co dokładnie robisz?
Zwijać, czy...
Na przykład też, tak. Sznury zwijać, czasem coś tam za ster złapać.
Na maszt wchodzić.
Na maszt wchodzić.
Nurkować.
Oczywiście wszyscy umieją pływać, ja rozumiem.
Tak.
I to dobrze pewnie, tak.
Tak, Matylda była naszą mistrzynią pływacką, bo zanim wyruszyliśmy w podróż, to Matylda trenowała kilka
Matylda
lat pływania.
Matylda mnie uratowała, bo ja tonąłem raz.
Ojejku, słuchajcie, już zaraz będziemy o tym mówić. Krótka reklama i zaraz do was powrócimy. Pani Macieju, zatem tak, najtrudniejsze, najbardziej niebezpieczne odcinki waszej trasy. Generalnie najtrudniejsze to są jakie?
Najdłuższe i chyba tutaj między Fidżi a Nową Zelandią. To był bardzo trudny odcinek, bo mieliśmy cały czas pod wiatr i cały czas pogoda nam się nie układała. Plany były tak, że będziemy troszeczkę pod wiatr, będziemy startować, a później będzie coraz lepsza i była coraz gorsza. Musieliśmy płynąć przez Norfolk, właśnie australijska ta wyspa. Nie widzieliśmy jej, co prawda, ale byliśmy bardzo blisko i dopiero później nam się troszeczkę polepszył wiatr ostatniego dnia. Płynęliśmy 11 dni, czy 12, zdaje się, do Nowej Zelandii.
Czyli bez przerwy jesteście na takiej trasie, na pokładzie, bez zatrzymywania się 11 dni.
Noce są takie bardzo niewygodne, są wręcz straszne.
I zawsze musi być stać na warcie, być, nie spać, tak? Rozumiem. Każdej nocy, w każdej chwili ktoś musi coś pilnować, tak?
No trzeba czuwać cały czas. Co chwilę wyglądać i rozglądać się. Co prawda, między Fidżi a Nową Zelandią to nie spotkaliśmy żadnego jachtu. Tutaj tak samo jakby płynęliśmy z Nowej Zelandii do Australii, do Coffs Harbour, żadnego statku. Dopiero ostatniego dnia, jak już dopływaliśmy do wód Australii, to spotkaliśmy pierwsze duże takie masowce. Przed Lord Howes też nie spotkaliśmy, bo przepłynęliśmy koło Lord Howes. Piękna ta wyspa. To jest australijska taka. Takie jak na przykład Francuzi mają Bora Bora, to chyba Australijczycy mają tą Lord Howes.
Cieszymy się z tego, że wam się podoba tutaj terytorium Australii i okoliczne wody i wyspy. Pani Martyno, co jecie na co dzień? Jeszcze 5 minut mamy rozmowy.
Co jemy na co dzień?
No właśnie, no co jecie?
Jejku, no to co jest dostępne, tak? No zależy, w którym miejscu się znajdujemy, to spożywamy, tak? Nowa Zelandia...
Zdrowa żywność?
Staramy się, tak. No mąż
zaopatrzenie, jakiś zamrażarek, lodówek, tak?
Mamy zamrażarkę, teraz wymieniliśmy ją w Nowej Zelandii, bo nam siadła już nam na Fidżi, ale próbowaliśmy ją reanimować, natomiast wymieniliśmy zamrażarkę, mamy dwie lodówki, jedną mamy zewnętrzną, jedną wewnętrzną. Także próbujemy się zaopatrzyć. Na dłuższe trasy to oczywiście jest już cała logistyka, jeśli chodzi o zaopatrzenie, ilość jajek, mąki, tak, bo musimy piec, musimy mieć gaz też, żeby...
No ale jak jedziecie przez te 11 dni, to kupujecie tyle jajek, żeby wam starczyło na te 11 dni, tak. Na 6 osób, tak?
Tak, tyle kupujemy i musi to być wystarczające, ponieważ przepisy nie pozwalają na przykład w takich krajach jak Australia czy Nowa Zelandia
wozić tego, no właśnie, to my wiemy o tym, tak.
Jedzenia, także to musi być wszystko fajnie wyliczone i żeby też nie marnować.
Także, żeby to zorganizować, tak. To też jest wyczyn. Martyno i panie Macieju, najniebezpieczniejsze jakieś mrożące krew w żyłach przygody. Podobno Martyna skakałaś do wody i gdzieś tatę ratowałaś, tak?
Tak, to było w Kolumbii, tak?
Tak.
Przy miejscowości też chyba Kolumbia.
Islas Perlas?
Tak, Las Perlas. No to tak, to mieliśmy gości tego wieczoru na łodzi i bardzo szybko się zrobiło, bardzo ciemno i się rozwiało strasznie, bardzo duże były fale i tata musiał zawieźć gości już na brzeg. No były takie duże fale, że...
Tata wpadł do wody?
Wpadł do wody, tak. I ja musiałam... mama wyszła na górę i zobaczyła jakieś światło w wodzie. Tata miał małą taką latarkę przyczepioną do ręki. I gdyby nie to światło, to w sumie...
To byście nawet nie wiedzieli, że tata wpadł do wody, tak?
Tak.
I co wtedy? Ty wskoczyłaś do wody, czy co się wtedy robi?
Tak.
Rzuca się koło ratunkowe, tak?
Powinnaś tak zrobić, ale ja wzięłam kapok, skoczyłam do wody, dałam tacie kapok i go jakby tak przyciągnęło, można powiedzieć. Tak, jeszcze zgubiliśmy wtedy nasze dingi, czyli taki ponton. To ja chciałam jeszcze po nie płynąć, ale było tak ciemno, że nawet nie wiedziałam, gdzie on jest i tak odpłynął bardzo szybko, bo duży wiatr był, że się już nie dało.
Ojejku, czyli jesteście w stanie, nie rozumiem, że tego strachu już się nie ma po takich doświadczeniach i po takich codziennych właściwie zderzeniach z niebezpiecznymi sytuacjami, które no potencjalnie mogą zagrażać, prawda? Czyli jesteście do tego przyzwyczajeni. Jesteście również przyzwyczajeni do tego stylu życia. Czyli po takiej zaprawie, czy można powiedzieć, że już niewiele może was w życiu zaskoczyć lub niewiele rzeczy tak jakby odsuniecie i powiecie, no nie dam rady, tak? Czy to daje takie jakby taką siłę, utwardza człowieka takie przeprawy, zaprawy?
Jak startujemy z jakiegoś odległego miejsca, co musieliśmy wypłynąć z Panamy, dopłynąć do Marquis, to jest najdłuższy odcinek. Kręciło nam się w śrubę.
Powoli się żegnamy, tak?
Tak.
To miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że nas to uodporniło i że damy radę.
Już damy radę.
Dopłynąć do końca.
Jeżeli chodzi o dzieci, bo
wasza piosenka, gdzie ta Keja?
Super, dziękujemy.
Żegnamy rodzinę Kowieskich.
Dziękujemy za spotkanie.
Dziękujemy i życzymy wam łagodnych wód i przyjaznych wiatrów, tak?
Tak.
Tutaj machamy i żegnamy się z naszymi słuchaczami i widzami.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.